Monika Patkowska.
Współczesna szeptucha, a także psycholog.
Zgadza się, dokładnie tak. W trzech słowach współczesna szeptucha i psycholog.
Jak pani godzi pracę naukową, można powiedzieć, z tymi wierzeniami, o których dzisiaj pani tutaj mówiła?
Działam holistycznie. Staram się udowodnić, że we współczesnym świecie dawne wierzenia także mają prawo bytu, że poza materią i logicznym myśleniem jest też świat, którego nie da się wytłumaczyć namacalnie i związany jest właśnie z energią, tak jak na przykład fizyka kwantowa albo bioenergoterapia. To, czym się zajmuję, to jest po prostu fizyka kwantowa, ale taka spod strzechy, ujęta w prostych gestach, w prostych słowach, ale mająca prawo bytu.
To, co pani mówiła, jest bardzo ciekawe, ale czy ma zastosowanie we współczesnym świecie?
Ja często powtarzam, że niewiele osób się przyznaje, ale bardzo wiele korzysta. Mało tego, ja się bałam takiego ostracyzmu społecznego przez moment. Myślę, no tu psycholog, tu Akademia Wojskowa, a tu oczyszcza ludzi w XXI wieku, prawda, jak babka z rancza. Ale okazuje się, że ludzi właśnie to pociąga, że ja mam otwarty umysł, że biorę pod uwagę, że nie zawsze wystarczy sama terapia. Mało tego, to działa w dwójnasób, bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i prosi o pomoc, o oczyszczenie, a ja jako psycholog, mając odpowiednie narzędzia, widzę, że ta osoba jest po prostu na przykład zaburzona albo w depresji, to przecież nie będę jej oczyszczać, tylko wysyłam do odpowiedniego specjalisty, oczywiście w sposób empatyczny, bo wtedy mówię, że to ja nie mam odpowiednich narzędzi. Chodzi o to, żeby nie szkodzić, żeby pomagać.
Pani w to wierzy?
Wierzę. Ja starałam się bardzo długo to wypierać. Wydawało mi się, że to takie, mówiąc brzydko, odklejone od rzeczywistości, ale za dużo dowodów miałam na to, żeby to całkiem wyprzeć. I kiedy się dopiero z tym pogodziłam i zaczęłam podchodzić do tego z takim szacunkiem, okazało się, że to ma przysłowiowo ręce i nogi i że faktycznie ma to sens. Tak, wierzę w to.
W XVI wieku czarownice, tak zwane szeptuchy, palono na stosie. Teraz jest inaczej, jest większe przyzwolenie społeczne. Możemy wierzyć w co chcemy, robić co chcemy, a jednak rzeczywiście ta sfera takiej magii jest troszeczkę taka niszowa, jakby tajemnicza.
Wspomniała pani o XVI wieku, o paleniu na stosie, a ja w październiku wybieram się do Stanów i odwiedzę Salem. Przypadek nie sądzę. Faktycznie tak było, ale widzi pani, wtedy palono wiedźmy, a wiedźma nie była nikim innym jak kobietą, która miała wiedzę, więc była niewygodna. Mamy przedłożenie też względem tego na współczesne czasy. Zarzuca mi się niejednokrotnie nawet feminizm, ale jeżeli taki pierwotny, o który walczyły nasze prababki, o równouprawnienie, to tak. Mogę się pod tym podpisać.
A kim jest współczesna szeptucha?
Myślę, że przede wszystkim, tu nie mówię tylko o sobie, ale o innych też dziewczynach, które się tym pałają, kobietą świadomą, która wychodzi z poziomu serca, ale za tym idzie też gruntowne wykształcenie i łączy serce, głowę, aby działać na rzecz innych, aby ich wspierać, aby ta dobra energia mogła zataczać coraz większe kręgi. Przede wszystkim jest to też kobieta świadoma siebie, która nie boi się myśleć o sobie w dobry sposób, opowiadać o swoich sukcesach i w ten sposób nawoływać też inne dziewczyny, żeby były świadome i nie bały się.
Nam szeptucha kojarzy się z taką babcią w chustce, troszeczkę przygarbioną, z takimi krzywymi palcami. Pani obaliła tutaj ten stereotyp.
Zgadza się, dlatego ja dodałam jeszcze nazewnictwo współczesna, bo ja nigdy o sobie nie mówiłam szeptucha, ale ze względu na moje zainteresowania, pasje, ludzie po prostu w otoczeniu, gdzie mieszkam, nazwali mnie szeptuchą. No i ja wtedy mówię, to mówcie chociaż, że współczesna. Tak.
Związana jest pani z Bieszczadami, z Krakowem. Jak się pani czuje tutaj u nas w Wieluniu? Widziałam, że zainteresowanie pani wykładem było bardzo duże.
Jest mi ogromnie miło. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Ja w Bieszczadach mieszkam prawie od 8 lat, a pochodzę z Lądka Zdroju, czyli Kotlina Kłodzka, Dolny Śląsk i mam ogromny sentyment do tego miejsca w naszym pięknym kraju. W sercu mam zawsze Kotlinę Kłodzką, bo tam się urodziłam. Natomiast Bieszczady pokochałam za dziką przyrodę i ja się właściwie wszędzie odnajduję. W Wieluniu też mi się bardzo podoba. Bardzo sympatyczni ludzie, a przecież ludzie tworzą miejsca.
Jeszcze wrócę do tej szeptuchy. Mówiła pani, że tradycje rodzinne były, tak?
Babci mama zajmowała się takimi rzeczami, leczeniem ziołami, tak zwanymi zamowami, ale ona zmarła jeszcze przed moimi narodzinami. Moja mama mi o tym opowiadała, że zajmowała zajmowała się takimi rzeczami, mówiła, co robić, kiedy mój starszy brat na przykład płakał, a wszelkie konwencjonalne środki zawodziły. Wtedy mówiła, co trzeba zrobić, żeby dziecko przestało płakać, kiedy nie jest chore, a po prostu jest płaczliwe. Moja babcia też zna sporo takich rzeczy, ona mi to opowiadała, ale wtedy ja nie doceniałam jeszcze do końca kalibru tego, że to jest takie cenne. I u nas na babcie nikt nie mówił szeptucha, ludzie do niej nie przychodzili tłumnie. Ona po prostu wiedziała o tym, a ja czerpałam, bo mieszkałam z rodzicami rodzeństwem piętro niżej, w starej poniemieckiej kamienicy, więc u babci byłam średnio 5 razy dziennie. I czasami poza jakimiś pragmatycznymi rzeczami opowiadała mi też o tym, a ja to chłonęłam.
Powiedziała Pani też bardzo fajną rzecz, że wierzy Pani w energię. Każdy z nas ma jakąś energię. Ja też w to wierzę, dlatego że czasami spotykam człowieka i no, czuję do niego albo niesamowitą sympatię, albo od razu być może jakąś obawę, nie chcę powiedzieć tutaj niechęć, nie znając go w ogóle. Czyli to jest chyba energia.
To jest energia, to jest nasza intuicja, to jest pierwszy odruch. Warto ufać swoim instynktom, chociaż jest XXI wiek i generalnie nawet technika nas, nasze umiejętności wyprzedza. Wierzmy naszym naturalnym instynktom. Ja ogólnie ludzi też nauczam, w jaki sposób mogą sami w miarę możliwości oczyszczać swoją energię, w jaki sposób pracować z intuicją, bo jeżeli ja bym chciała na tą wiedzę mieć monopol, to tak mija się z celem. Chodzi o to, żeby tą wiedzą się dzielić. Jeżeli nie mogę komuś pomóc, bo widzę, że jest chory, oczywiście odsyłam go do lekarza, bo to logiczne myślenie też u mnie całkiem dobrze funkcjonuje. Natomiast wierzę, że energia istnieje, posiłkujemy się, jeżeli chcemy ją zrozumieć, naszą intuicją, szczególnie my kobiety. A to jest zatracone dlatego, że nasz kraj przez wieki był rozbiorach. Wojny przetaczały się przez nasze ziemie, mężczyźni szli na wojnę, kobieta zostawała z dziećmi, musiała, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć całą gospodarkę i wchodziła w energię męską, a tam nie ma za bardzo miejsca na intuicję, na wrażliwość, tylko jest właśnie logika i takie oschłe postępowanie zadaniowe, dlatego my tak często teraz siebie podważamy i interpretujemy tą wrażliwość jako słabość, zupełnie niesłusznie, kobieca energia jest bardzo mocna.
No teraz też kobiety pracują, zajmują się biznesami, też przejęły poniekąd rolę kiedyś stricte męską.
Ja na przykład ukończyłam wyższą szkołę oficerską wojsk lądowych we Wrocławiu, jestem cywilem, ale przecież to zajęcie typowo męskie i wydawało mi się zupełnie naturalne, bo mój tato kończył tą uczelnię, więc poniekąd przejęłam tradycję rodzinną. Tak, kobiety teraz zajmują się wieloma zadaniami kiedyś typowo męskimi, a jednocześnie oczekuje się też od nas, że będziemy łagodne, będziemy zajmować się też domem. Mamy ogrom przebodźcowania. Jako psycholog widzę to, że wiele kobiet cierpi na depresję i boimy się w ogóle o tym mówić. W naszym kraju niestety jeszcze funkcjonuje stygmatyzacja. Na przykład, jeżeli mężczyzna popada w jakiś nałóg, jest to społecznie jak najbardziej tolerowane. Jeżeli kobieta jest wykluczona społecznie i ja nawet tą swoją postawą staram się dziewczynom pokazywać bez względu na to, czy ty masz maturę, czy nie, czy masz poukładane życie, czy nie, jesteś tak samo wartościową osobą. Jeżeli kobieta kobiecie przestanie być wilkiem, a ja w to wierzę, to możemy dużo więcej zdziałać.
Czyli w zasadzie podnosi Pani taką samoocenę osób, z którymi Pani rozmawia?
Tak, ja wchodzę do sali i nie patrzę na drugą kobietę, która jest na przykład wysoką blondynką, że jak stereotypowo, tylko podejdę i powiem, jaka ty jesteś zgrabna, jaką masz ładną sukienkę. I wie pani, że jak ta osoba nawet ma taką kwaśną minę, to ona się od razu rozchmurzy i też często czymś takim odpowie i to jest super. To
są dobre takie słowa działają cuda.
Tak, i to są takie drobne gesty i ta dobra energia zatacza coraz większe kręgi. To jest piękne, ja to uwielbiam.
Potrzebujemy tego na co dzień, szczególnie teraz w tym zabieganym świecie, gdzie w zasadzie na nic nie ma czasu, a takie jedno miłe słowo albo uśmiech na ulicy może naprawdę komuś zrobić dzień, mówiąc kolokwialnie.
Tak, mi też bardzo pomogły kobiety, niektóre bardziej anonimowe, inne bardziej znane. Na przykład Marzena Rogalska, Kasia Bujakiewicz, to są świetne dziewczyny, które swoimi działaniami wspierają inne kobiety i one też mi dodają tak wiatru w skrzydła i to jest piękne, więc to nie jest tylko tak, że to idzie z mojej strony. Inne dziewczyny wspierają też mnie i naprawdę możemy wiele zdziałać dzięki temu, w takiej łagodności jednocześnie.
Czyli zaufajmy swojej kobiecej intuicji, ale najpierw musimy ją naprawić albo wydobyć z siebie.
Tak, A żeby tak się zadziało, musimy zacząć zadawać sobie pytania, kim jestem, czego chcę, bo najczęściej jesteśmy skupiskiem cudzych oczekiwań, zupełnie niesłusznie, a ludzi jest bardzo dużo i każdy ma inne zdanie i nigdy nie sprostamy temu, żeby nas wszyscy lubili. Ja powtarzam, pozwólmy niektórym, żeby nas nie lubili i wystójmy w tym, pozwólmy na to, bo jeżeli jesteśmy charakterystyczni, jeżeli mamy swoje zdanie i ktoś się z nim nie zgadza, to nie rozmieniajmy się na drobne, uszanujmy to, że ktoś inaczej myśli, ale bądźmy wierni sobie.
Piękne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję za ten wykład i za możliwość porozmawiania. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie, Pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie.